Witam Was bardzo serdecznie. Chwała Bogu. Cieszę się, że mogłem przyjechać na ten zjazd, na tą konferencję. Dziękuję za zaproszenie organizatorom. Bartosz, bracie Kasperski. Dziękujemy bardzo w imieniu całego zboru zabrzeńskiego, skąd przywożę serdeczne pozdrowienia od Was dla całego zjazdu, życzenia Bożego błogosławieństwa, także od mojego teścia, pastora Andrzeja Poręby, serdeczne pozdrowienia i życzenia Bożego błogosławieństwa. Ja mam nadzieję, że dzisiaj otworzycie swoje serce na słowo, którym chciałbym się dzielić. Są różne opinie na temat godzin, w których kaznodzieja usługuje. I jedni twierdzą, że ta pierwsza usługa poranna jest najtrudniejsza, bo jest po tej ciężkiej nocy, gdzie młodzież siedziała do późna, rozmawiała i później odsypia to na wykładzie oczywiście. Inni twierdzą, że ta popołudniowa jest fajniejsza, bo jak się już wyśpią rano, no to już mają trochę więcej sił na słuchanie po południu. Jeszcze inni mówią, że ta wieczorna. Ja nie mam na ten temat zdania. Cieszę się, że mimo wszystko jest do kogo mówić i że zechcieliście przyjść na to miejsce, wziąć udział w tej konferencji. Temat, który w zasadzie jest myślą przewodnią tej konferencji, jest bardzo mi bliski. I w zasadzie chciałem rozpocząć to zwiastowanie od jakiejś błyskotliwej anegdoty, ale jeszcze wczoraj miało miejsce pewne wydarzenie, które spowodowało, że chciałbym od razu wejść jakby w Boże Słowo, abyśmy mogli skoncentrować się na tym, co Bóg ma do powiedzenia dla nas dzisiaj. Ja wczoraj, kiedy byłem jeszcze na tej pierwszej części tego zjazdu, później wróciłem z powrotem na miejsce, gdzie nocuję wraz z moją żoną i jeszcze miałem taki czas i taki moment do tego, aby udać się na modlitwę i poszedłem sobie do lasu i modliłem się do Boga i prosiłem Go, żeby jeszcze raz potwierdził mi, że to, co dzisiaj chcę powiedzieć, jest od Niego. Ja nie chciałbym mówić czegoś od siebie, czegoś, czego nie przeżyłem, czegoś, czego nie rozumiem, ale chciałbym dzisiaj koncentrować się na Słowie, które pochodzi prosto od Boga, bo ono ma jedynie wartość i ono jedynie trafia bezpośrednio do ludzkich serc. Jestem przekonany o tym, że Bóg przygotował na tym zjeździe dla wielu z Was swoje błogosławieństwo. I tylko zależy od nas samych, od każdego z nas indywidualnie, jak bardzo przyjmiemy to, co Bóg dla nas przygotował. To zależy od tego, jak bardzo nastawiłem się na Boże Słowo, jak bardzo nastawiłem się na to, żeby przyjąć od Boga to, co ma dla mnie, bezpośrednio dla mnie do powiedzenia. Więc chciałbym jeszcze raz nas zachęcić, abyście powstali i chciałbym, żebyśmy się modlili, aby jeszcze raz zanurzyć się tak na moment w Bożą obecność i prosić Boga, aby otworzył nasze serca na Jego Słowo, abyśmy otworzyli nasze umysły i mogli zrozumieć, co ma dla nas do powiedzenia. Pochylmy nasze głowy, spędźmy chwilę czasu w tej modlitwie. Niech każdy z nas otworzy swoje serce, będzie uczciwy przed Bogiem. Nawet jeżeli przyjechałeś tutaj i to serce jest zamknięte, bo może masz inne motywacje, dla których przyjechałeś na to miejsce. Proś Boga, żeby zmienił twoje serce w tym momencie. On ma moc to uczynić. On ma moc otworzyć twoje serce i twój umysł na Jego Słowo. I chciałbym, abyśmy to teraz uczynili. Panie nasz i Boże, Panie, stajemy przed Tobą tacy, jacy jesteśmy. Panie, nie może w jakichś formach, nie w ceremoniałach, Panie, ale w takiej prostocie chcemy Cię prosić, abyś otwierał nasze serca, Panie, na Twoje Słowo. Abyś wypełnił nas, Panie, swoją obecnością, Panie. aby Twój Święty Duch, Panie, przechadzał się na tym miejscu i wykonywał swoją pracę. Halleluja! Panie, prosimy Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa, w tym imieniu, które ma moc łamać wszelkie bariery, wszelkie przeszkody, Panie, wszelkie uprzedzenia, wszelkie złe nastawienie. Panie, my chcemy dzisiaj to złamać w Twoim imieniu, w tym cudownym imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, prosimy, aby Twoje, nasze serca były otwarte, Panie, abyśmy chłonęli to, co masz dla nas do powiedzenia, abyśmy mogli, Panie, z całą gotowością przyjąć Twoje słowo, Panie, tak, aby ono kształtowało nasze wnętrze, Panie, łamało bariery, Panie, zmieniało nas, nawet jeżeli ma to boleć, Panie, to lepiej, żeby nas bolało teraz, niż ma przynieść nam to szkodę dla naszego zbawienia. Panie, prosimy Cię o to. Rozpal ogień, Panie, Twojej chwały na tym miejscu. Rozpal moc, Panie, Twojego świętego ducha na tym miejscu. Panie, i nie nam, Panie, nie nam, ale Twojemu świętemu imieniowi daj chwałę. Panie, byś Ty był uwielbiony, bo Ty mieszkasz w chwałach swojego ludu. Panie, prosimy Cię. Otwieramy nasze serca. Otwieramy nasze umysły, a Ty przyjdź, Panie, z deszczem swojego błogosławieństwa dla nas. O to Cię, Panie, prosimy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Amen. Amen. Witam pastora oczywiście. Chwała Bogu. Bogdan Sokół pojawił się na sali. Nie miałem okazji. Witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie również pastorze. Dziękuję. Liczę na więcej. Kochani, chciałbym, żebyśmy na początku odczytali ten fragment, który jest jakby mottem, czy myślą przewodnią tego zjazdu. Jest to werset zawarty w Przypowieściach Salomona, 16 rozdział, 32 wiersz. Kto ma Biblię, proszę otworzyć, abyśmy śledzili. Ja dzisiaj będę czytał trochę fragmentów, myślę ważnych fragmentów, dla mnie szczególnie ważnych, więc chciałbym, abyście swoje Biblię mieli w gotowości, śledzili to, co będziemy odczytać. A więc w Przypowieści Salomona, 16 rozdział, 32 wiersz, powiada, w zasadzie część tego wersetu powiada, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta. Kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta. Już ten werset, czy fragment tego wersetu, wskazuje mi na to, że zwycięzcą jest ten, kto potrafi zapanować nad samym sobą. I to dzisiaj chciałbym w sposób, myślę, jasny i czytelny wskazać w Bożym Słowie. Jak wielu z was zgadza się ze mną, że Bóg powołał nas do zwycięstwa? Dwie osoby na pewno. Są kolejne. Dziękuję. Lubię mieć kontakt z wami, więc bądźcie otwarci na to również. Bóg nas powołał do zwycięstwa. Wiecie, ja już mam dosyć, wybaczcie za szczerość, konferencji, na których cały czas musimy kogoś reanimować. Wiecie, czasami kaznodzieja przyjeżdża na zjazd, na konferencję z takim, Nazariusz będzie wiedział lepiej, jak to się nazywa, to urządzenie profesjonalne do reanimacji. Nazariusz powiedział w każdym razie. Przyjeżdża z takim urządzeniem i reanimuje osoby, które przyjechały, ponieważ one cały czas w zasadzie od zjazdu do zjazdu potrzebują defibrylatora. Potrzebują tego urządzenia do reanimacji. Ja się cieszę z tego tematu. Wiecie dlaczego? Dlatego, że on mi wskazuje na to, że jest jakiś rozwój. I mi zależy na tym, żeby młodzież, która jest przyszłością Kościoła, przyszłością, także ta przyszłość gdzieś jest w waszych rękach, moja, bo mam nadzieję, że za paręnaście lat będzie wymiana pokoleniowa, będą kolejne osoby powoływane przez Boga. I ja chciałbym, żeby były to osoby, które miały pragnienie w swoim sercu rozwoju, a nie tylko tej reanimacji, tej potrzeby, żeby cały czas kogoś ratować. Oczywiście to jest ważne, to jest potrzebne i Pan Jezus, Jego misja na to wskazuje, ale myślę, że dobrze jest spotkać się raz na jakiś czas i mówić o naszym wewnętrznym rozwoju, o tym, żebyśmy w końcu otworzyli się na Boga i żeby Bóg zrobił porządek. I gdzie ten porządek ma być dokonany? On ma być dokonany w naszym wnętrzu. Ten werset jest bardzo wartościowy, bo on pokazuje, że zwycięstwo prawdziwe odnoszę wtedy, kiedy potrafię uporządkować swoje wnętrze. Kiedy otwieram się na Boga i On ma moc, On ma prawo, On ma tę możliwość działania w moim życiu, w moim wnętrzu. Dlatego ja dzisiaj zaczynam od tego, że chcę wam powiedzieć, że Bóg powołał nas wszystkich do zwycięstwa. My jesteśmy powołani do zwycięstwa i Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana w 16 rozdziale i w 33 wierszu powiedział takie słowa. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Więc jeżeli Pan Jezus jest tym zwycięzcą, to jeżeli ja narodziłem się na nowo, narodziłem się z Boga, jestem udziałowcem tego zwycięstwa. Wiecie, mam dosyć, wybaczcie, mam nadzieję, że się nagrywa. Nagrywa? Ojej. Muszę zmienić kazanie. Może to akurat przemilczę, ale chciałbym, żebyśmy zrozumieli, że Bóg powołał nas absolutnie do zwycięstwa. I chcę widzieć młodych ludzi, którzy zwyciężają, którzy biorą, że tak powiem, na siebie odpowiedzialność i są udziałowcami tego zwycięstwa. I Pan Jezus powiedział, ja zwyciężyłem świat. Ufajcie, abyście we mnie pokój mieli. Musimy mieć pokój w Jezusie Chrystusie. On oczekuje tego, abyśmy mieli w Nim pokój. I On mówi, ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Jesteście ze mną, jesteście razem ze mną zwycięzcami. Ja was poprowadzę. W liście Jana, w 5 rozdziale i 4-5 wiersz, apostoł Jan mówi takie słowa. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 4-5 wiersz. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Kto się narodził z Boga na tym miejscu? No jest, więcej, znowu więcej. Fajnie, może do końca usługi będzie nas jeszcze więcej. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwycięża świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeśli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Kto wierzy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym? Boli ręka już. Może to ostatnie pytania. Ja wierzę w to, że Jezus jest Synem Bożym. Jeżeli w to wierzę, narodziłem się z Boga, mogę cieszyć się ze zwycięstwa, które On mi daje. Ale Jan wcześniej w tym samym liście powiada, kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia. I to jest bardzo ważne słowo. Ono jest trudne, różnie jest interpretowane. Ja sam spotkałem się z kilkoma interpretacjami. Ja jestem przekonany, że ten werset mówi o trwaniu w grzechu. O tym, kto narodził się z Boga, nie trwa w grzechu. Bo jednak upadki nam się zdarzają. Potknięcia nam się zdarzają. I Jan mówi bardzo ważne słowa w tym samym liście. Że kto popełnia grzech, nie narodził się z Boga. To są mocne słowa. Ale kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia. I dzisiaj chciałbym się skupić wokół tego słowa. Mało tego. Paweł w liście do Rzymian z kolei, 8:37, powiada mój ulubiony fragment, jeden z bardziej ulubionych fragmentów Nowego Testamentu, powiada, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Co zwyciężamy? I Paweł wcześniej wymienia te rzeczy, w których zwyciężamy. W tych wszystkich doczesnych doświadczeniach nie ma rzeczy, która może nas pokonać, jeżeli, tak jak Paweł zaczyna zresztą ten fragment, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam. I w tych wszystkich doświadczeniach, uciskach, problemach, przeciwnościach, nawet tych, które ciebie spotykają w twoim młodym życiu, masz moc, Masz prawo, masz autorytet zwyciężać w imieniu Jezusa Chrystusa. Mamy moc zwyciężać w imieniu Tego, który nas umiłował do końca. I mało tego, Paweł powie więcej, że nic nas nie jest w stanie oddzielić od Bożej miłości. Nic. Absolutnie nic. Jedna rzecz nas może oddzielić od Bożej, może nawet nie miłości, bo Boża miłość jest bezwarunkowa i dotyczy także grzesznika. Ale mogę odłączyć się od Bożej obecności. I tą rzeczą jest grzech. Grzech może mnie odłączyć od Bożej obecności. Grzech może spowodować to, że nie będę pod wpływem Bożej łaski, Bożej miłości i sam siebie skazuję na takie wyautowanie. Jaka jest definicja grzechu? I ta definicja grzechu znajduje się, tą, którą uważam ja za bardzo trafną, w liście Jakuba, 1 rozdział, 14-15 wiersz. Tam jest, ważne słowa są napisane. Chciałbym, żebyśmy również je odczytali. Jakub powie, lecz każdy, chcę podkreślić słowo każdy, lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości. Każdy z nas, niezależnie czy jesteś jeszcze młody, czy już starszy, każdy z nas bywa kuszony przez własne pożądliwości. Ale każdy z nas posiada w sobie pewien potencjał pożądliwości. I dla każdego z nas może te pożądliwości wyglądają inaczej i każdego z nas, w cudzysłowie, kręci coś innego. To mogą być inne pożądliwości. Dla jednych może to być sfera seksualna, o której dzisiaj również będę wspominał. Dla kogoś innego może być to sfera intelektualna. Dla jeszcze innych może być to sfera związana, nie wiem, z grą komputerową, z wszystkim, co nam przychodzi teraz na myśl. Wszystko, co ciebie gdzieś nęci, wszystko, co ciebie gdzieś kusi, to jest właśnie twoja pożądliwość. I każdy z nas bywa kuszony przez własne pożądliwości. To mi mówi, że każdy z nas ma pewien potencjał pożądliwości, które trzeba ujarzmić. Bo jeżeli nie, to Jakub powie, które go pociągają i nęcą, potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. A więc zauważcie, że grzech chce nas doprowadzić do śmierci, o której również dzisiaj chciałbym mówić. I to nie śmierci fizycznej, ale śmierci duchowej. Diabłu zależy bardzo na naszej śmierci. Prowadza się do śmierci duchowej. Może nie dzieje się to od razu, może nie dzieje się to w tym samym momencie, jest to pewien proces, ale on w konsekwencji prowadzi do śmierci duchowej. Dlatego tak ważne jest, abyśmy potrafili zapanować nad swoimi pożądliwościami, przez które jesteśmy kuszeni. Ten potencjał, który jest w nas i czasami dochodzi do głosu, trzeba ujarzmić. Bo kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca. Bóg ma plan dla każdego z nas, dla każdego z was. Bóg ma plan i chce, abyśmy go absolutnie realizowali. Bóg chce, żebyśmy realizowali jego plan i być może nawet, jeżeli nie rozpoznałeś, nie rozpoznałaś jeszcze Bożego planu dla twojego życia, to on i tak istnieje, i czeka na realizację. I skoro tutaj jesteś, skoro jesteś na tym miejscu i słyszysz to, co mówię, to znaczy, że Bóg ma plan także dla twojego życia. Bo nie ma osoby powołanej do życia przez Boga, dla której nie byłoby planu. Nie byłoby jakiegoś zadania do wykonania. Każdy z nas ma plan, cel do wykonania. I ważne jest, aby umiejętnie rozpoznać ten plan dla naszego, dla mojego i twojego życia. Musimy zrozumieć, rozpoznać, jaki jest Boży cel dla mnie i dla ciebie. Jak być zwycięzcą? Jak pokonać te przeszkody w drodze do zwycięstwa, do celu? I na tym chciałbym się dzisiaj skupić. Jak pokonać przeszkody? Jak pokonać przeszkody, które mogą stawać nam na drodze do tego, abyśmy zrealizowali plan, do którego Bóg nas powołał? Zwycięstwa, wiecie, nie osiąga się od tak. My czasami chcielibyśmy, żeby Bóg za pomocą, nie wiem, magicznej różdżki nas przenosił w różne miejsca i żebyśmy za pomocą właśnie Bożej mocy nagle zrealizowali Boże plany. Nie, Biblia mi pokazuje. Na przykładzie Bożych mężów, na przykładzie tego, co Biblia w sobie posiada, posiada absolutną autentyczność, pokazuje mi, że zwycięstwa celu nie osiąga się od tak, automatycznie. Jest to pewien proces, jest to pewien trud, jest to pewien wysiłek, którego muszę się podjąć. I dzisiaj problem polega na tym, że wielu młodych ludzi, może i tutaj, siedzących na tej sali, nie wiem, nie znam was, ale mogę przypuszczać, że wielu z was woli żyć tak bezpiecznie. Jestem na nabożeństwie, jestem przecież na konferencji, od czasu do czasu coś się w moim życiu wydarzy, jest bezpiecznie, jest dobrze. Chcę ci powiedzieć, że to nie jest właściwa postawa. I ona może prowadzić do duchowego zobojętnienia, do duchowej stagnacji, co może zaprowadzić bezpośrednio do duchowej śmierci. Ja chciałbym dzisiaj zobaczyć młodych ludzi pełnych zapału, pełnych energii, pełnych jakichś marzeń. Wiecie, jak marzenia upadają, jak marzenia się kończą, to w życiu człowieka zaczyna się tragedia. A Bóg chce widzieć młodych ludzi z pasją, którzy mają marzenia, którzy mają jakieś cele. To cele nie moje własne, które ja może pragnę zrealizować, ale Boże cele. Te cele, które Bóg wkłada nam w nasze życie. I musimy nauczyć się słuchać Bożego głosu w naszym życiu i przyjmować te cele dla nas z pełną gotowością. Bo chcę wam powiedzieć, że można się minąć z Bożym celem. Można się minąć z Bożym powołaniem. Można, absolutnie jestem tego przekonany, że można odpuścić, można powiedzieć, nie daję rady, nie chce mi się. I możesz ominąć się z Bożym powołaniem. Ja nie chcę ominąć się z Bożym powołaniem. Nie wiem, czy tutaj jest na sali ktoś, kto chciałby minąć się z tym, co Bóg ma dla ciebie. Chcielibyście się minąć z Bożym powołaniem? Ja nie chcę. Dlatego ja każdego ranka, kiedy wstaję, pytam się, Panie, co masz dzisiaj dla mnie? Panie, jaki cel? Panie, co mogę dzisiaj zrobić dla ciebie? Bo ja nie chcę stracić żadnej chwili, w której mógłbym minąć się z twoim powołaniem, z twoim celem. Chcę tego, pragnę tego. Chcę, to jest moja pasja, to jest moja miłość. Wiecie, kiedy mogę stanąć przed Panem, kiedy mogę stanąć przed Bogiem, kiedy mogę się modlić, kiedy mogę pytać, Panie, ja tak lubię wołać do Boga sam, kiedy jestem w samotności, kiedy wczoraj byłem w lesie, krzyczałem na całe gardło, Panie, chcę słyszeć Twój głos. Chcę słyszeć to, co masz dla mnie do powiedzenia. Panie, chcę się zanurzyć w Twoją obecność. Chcę się rozkoszować Twoją obecnością, bo chcę zwyciężać. Nie chcę być kolejnym chrześcijaninem, który przegrywa swoje życie, który mija się z Bożym celem, ale chcę być zwycięzcą i chcę być zwycięzcą w Tobie. Nie chcę swojego zwycięstwa. Nie chcę realizacji własnych celów, własnych ambicji, ale chcę Twojego zwycięstwa. I chcę chodzić w Twoim imieniu. Macie to pragnienie? Ja mam. Ja mam. To nie ja. Mówiłem. Mikrofon jest za paskiem. Bo w życiu duchowym, kochani, w życiu duchowym jest jak w fizyce. Gdzie jest ruch, tam jest opór. Prawda? Kto coś ma wspólnego z fizyką na tym miejscu? To tak jak ja, nikt. Dobrze. Czyli mogę powiedzieć wszystko, wszyscy się zgodzimy. W każdym razie w fizyce, w naszym życiu duchowym jest jak w fizyce. Gdzie jest ruch, tam jest opór. I wiecie, komu najbardziej zależy na tym, żebyśmy ten opór odczuwali? Diabłu. Jemu zależy, żebyś wtedy, kiedy odpuszczasz, kiedy zwalniasz, albo kiedy się zatrzymujesz, to żebyś odczuwał ulgę. Nie ma oporu. Nic się nie dzieje. Jest lepiej. Dobrze. Bo kiedy jest ruch, im szybszy, oczywiście zależone to jest oczywiście też od powierzchni, że tak powiem, ciała, które podlega temu ruchowi i oporowi. Każdy z was ma inną, ja mam większą, więc ja muszę więcej wysiłku trochę to włożyć. Ale w każdym razie, gdzie jest ruch, tam jest opór. I diabeł chce, abyś odczuwał ulgę w momencie, kiedy przystajesz. Jemu na tym zależy. Im większy opór, tym większe prawdopodobieństwo, że stracisz nadzieję. Wiecie, kiedy chrześcijanin umiera duchowo? W momencie, kiedy traci nadzieję, chrześcijanin umiera duchowo, kiedy traci nadzieję. Zauważcie, że największe bitwy w historii były wygrane lub przegrane dzięki morale. I nie zawsze było to uzależnione od ilości wojska, które posiadały wrogie do siebie narody czy królestwa. Wszystko zależyło od morale, od tego, w jakim, na jakim etapie, na jakim poziomie jest moja nadzieja na zwycięstwo. I diabłu zależy, żebyś nie miał nadziei, żebyś żył bez nadziei, żebyś żył w tym poczuciu, że jest olbrzymi opór skierowany, kiedy wykonujesz ruch. Diabłu zależy absolutnie na tym, żebyś odczuwał ten brak nadziei, bo jak nie ma nadziei, kiedy odpuszczamy, kiedy poddajemy się, nie widzimy sensu dalszej walki. Nie widzimy sensu dalszej walki. Diabłu na tym zależy. Diabłu zależy na tobie. Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, może poza pastorem, który ma większe doświadczenie, ale nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jaka walka nawet w tej chwili rozgrywa się w duchowej rzeczywistości o twój umysł, o twoje serce. Prawda, pastorze? Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, ile demonów próbuje odciągnąć twój umysł, twoje serce od Bożego Słowa, od zmian, żebyś nie usłyszał tego słowa o nadziei, żebyś nie słyszał tego słowa o oporze, ale żebyś przyjmował wszystko tak, jak jest, tak, jak ci życie daje, tak, jak leci, bo jest łatwiej, bo jest prościej, bo nie ma oporu. Kochani, to jest niebezpieczne. I ja wierzę w to. Wierzę w to gorąco, że toczy się bitwa nie z krwią i z ciałem, jak mówi Paweł, ale z nadziemskimi władzami, zwierzchnościami. O twoje życie. O życie każdego z was. O serce, o umysł. Kiedy będziesz miał cel w swoim życiu i będziesz chciał go realizować, będziesz odczuwał opór, aby odpuścić. Będą przeszkody na drodze do osiągnięcia zwycięstwa. I po tym przydługawym wstępie chciałbym przejść do meritum. Do obrazu, który chciałbym wam dzisiaj przedstawić w życiu pewnego męża Bożego, który dla mnie jest obrazem i myślę, że obrazem dla każdego z nas. Obrazem wejścia w Boży cel. Wejścia w Boży cel i piękny przykład pokonania przeszkód na drodze do tych celów. To jest piękny obraz. Obraz człowieka, który wszedł wspaniale w Boży cel, ale też miał przeszkody, miał opór, miał przeciwności, które pokonał dzięki swojej determinacji i dzięki oddaniu Bogu. I ten obraz jest w Dawidzie. Wiem, że wczoraj Bartosz usługiwał o Saulu, więc pięknie się tak, mam tutaj wtyczkę, on mi wszystko nadawał. Dzięki, Patryk. On mnie informował o wszystkim. I wiem, że mówiliście wczoraj o Saulu. Nawet w kilku zdaniach przekazał mi Patryk, o czym była mowa. I myślę, że to jest taka kontynuacja. Saul, który minął się, wybrał siebie zamiast Boga. Tak? Taka była myśl przewodnia. Rozumiem. Dawid z kolei jest tym przykładem, który wybrał Boga zamiast siebie. Dawid jest tym pięknym obrazem drogi od pasterza do króla. Od pasterza do króla przeszedł pewną drogę i miał mnóstwo przeszkód na tej drodze. I chciałbym, żebyśmy otworzyli pierwszą księgę Samuela, 16 rozdział. Szesnasty rozdział pierwszej księgi Samuela. Jest 11 wiersz, mówi takie słowa. Potem rzekł Samuel do Issajego, czy to już wszyscy młodzieńcy? A ten odrzekł, pozostał jeszcze najmłodszy, lecz on pasie trzodę. Rzekł więc mu Samuel do Issajego, poślij po niego i sprowadź go, nie zasądzimy do stołu, aż przyjdzie tutaj. I Samuel, kiedy chce namaścić na króla kolejną osobę, udaje się do domu Issajego. On ma pięknych synów, wspaniałych. Jednym z nich jest Dawid. Piękny, jak Biblia mówi, rumiany chłopiec. Piękny, rumiany. Ładny, śliczny, Ale nie bójcie się, dla każdego jest szansa na powołanie. To nie jest warunek konieczny do tego, żeby być powołanym dla Pana. W moim przykładzie akurat to się sprawdziło. Rozumiem, że ten uśmiech to taki aprobaty, żeby nabrać pewności. Dziękuję bardzo. W każdym razie przychodzi Samuel do domu Issajego i pyta, czy to już wszyscy? Czy to już wszyscy? I wiecie, próbuję sobie wyobrazić tą scenę, tą sytuację i ten ojciec taki zniesmaczony, ten ojciec taki niezadowolony, bo wystawił swoich takich, na których stawiał całe może życie, na których liczył, do których był przekonany, że to może oni będą przyszłym królem Izraela. I mówi, no jest jeszcze jeden. Samuel, kiedy pyta, to ja widzę tę scenę oczami wyobraźni. Myślę, że wiele się nie pomylę. Jest jeszcze jeden, ale on pasie trzodę. Zostawmy to. Zostawmy to. I ten... Biblia mówi, że Stary Testament jest obrazem, cieniem rzeczywistości Nowego Przymierza. I ten obraz pokazuje mi pewną duchową prawdę. Dawid pasł trzodę. Ja paść trzodę rozumiem tak, że paść trzodę oznacza zajmować się swoim wnętrzem. Zajmować się sobą. Zadbać o swoje wnętrze. Zająć się swoim wnętrzem. Oznacza paść swoją duszę. Dawid nie stanął może do żadnej walki. On nie był wystawiony do żadnej bitwy. Nie był wojownikiem w takim znaczeniu jak jego bracia. Ale pasł trzodę. On pasł trzodę. On zajmował się sobą. On zajmował się swoim wnętrzem. Dawid robił to sam. Był sam. Nikt go nie widział. Nikt go nie słyszał. Żaden brat go nie widział, a tym bardziej żadna siostra go nie widziała, kiedy był sam i pasł swoją trzodę. Pasł swoje wnętrze. On zadbał o swoje wnętrze. Dbał o swoje wnętrze. Nikt go nie widział. On był sam. I to jest bardzo wartościowe przed Bogiem. On był absolutnie sam. Dawid rozpoczął swoją drogę. On wszedł w Boży cel. On zaczął realizować Boży plan od zajęcia się swoim wnętrzem, swoją duszą. On pasł trzodę. Nie wiemy, ile to robił. Był młodzieńcem, więc może jakiś, to nie był jakiś bardzo długi okres, ale on pasł swoją trzodę. Wiecie, z wnętrzem człowieka jest jak z ogrodem. Trzeba go raz porządnie doprowadzić do porządku i później już wystarczy tylko doglądać. A wiecie, jak jest bardzo często? I wybaczcie, że to skieruję do was bezpośrednio, bo mam pewne doświadczenie ze zjazdów młodzieżowych. Za każdym razem potrzebna jest orka w tym ogrodzie. Trzeba zaczynać wszystko od początku. Mój teść, kochany pastor, ma ogródek. I on ten ogródek uprawia wraz ze swoją żoną. I kiedy rozpoczyna się sezon, idą na ten ogródek i tam spędzają wiele godzin, żeby doprowadzić ten ogród do porządku. I kolejnych dniach wystarczy tylko dojrzeć. Wystarczy tylko zobaczyć. Wystarczy tylko zareagować w sytuacji, kiedy pojawia się jakiś chwast, jakiś coś, co może temu ogrodowi zakłócić przynoszenie właściwych owoców. Ale za każdym razem, to jest moje doświadczenie, przy młodych ludziach trzeba robić orkę, co zjazd. I zawsze podobne są wytłumaczenia i wyjaśnienia. Było tak wspaniale na zjeździe. Pan mnie dotykał. Działo się tyle niesamowitego na tym zjeździe. Jakie słowo. Wystarczyło sił na kilka dni. Na może na tydzień, może na dwa, może na miesiąc. Powoli, powoli ten ogród w tym duchowym znaczeniu znowu zaczął zarastać. I co? Potrzebna kolejna orka. A ja chciałbym to, co powiedziałem, żebyśmy przyjęli mentalność zwycięzców. Mentalność zwycięzców w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie mentalność przegranych. Nie mentalność tych, którzy ciągle muszą być defibrylowani. Dobrze powiedziałem? No widzisz. Szybko się uczę. A więc to jest bardzo ważne. I kiedy czytam Biblię, a nawet czytam świadectwa, wielu bożych mężów zaczynało od swojego wnętrza, od pasania trzody. I takim przykładem jest przykład Mojżesza, który 40 lat spędził na pustyni. I co tam się działo? pas trzodę. Zajmował się swoim wnętrzem. Był zainteresowany, był tam sam. Niewiele o tym czytamy, ale wiemy, że był przygotowywany do potężnej służby. Myślę, że była to największa misja po misji Pana Jezusa Chrystusa. Mojżesz, który dokładnie ten sam obraz ma wyprowadzić swój lud z Egiptu, ma go poprowadzić do ziemi obiecanej. Dokładnie ta sama misja w sensie duchowym jest w Jezusie Chrystusie, tylko znacznie większa. Ale Mojżesz był tym, który po Jezusie osiągnął olbrzymi sukces. Dlaczego? Dlatego, że zajął się swoim wnętrzem, z tego człowieka może bardzo wybuchowego, emocjonalnego, w którym zabił, w którym nie pomyślał. Bóg uczynił wspaniałego, łagodnego mężczyznę, przywódcę, który poprowadził swój lud. I kiedy przyszedł moment, to mnie wzrusza, przepraszam bardzo, ale to mnie wzrusza, kiedy przyszedł moment, kiedy Bóg chciał skończyć z tym narodem, to on stanął w tym miejscu, jak Chrystus staje dzisiaj w naszym miejscu. I powiedział, nie, Panie, czy na próżno go wyprowadzałeś z Egiptu? Czy na próżno było to wszystko? Lepiej mnie zabierz. Lepiej mnie, ze mną skończ. I Chrystus dokładnie uczynił to w naszym życiu. Chrystus dokładnie uczynił to samo. Ale Mojżesz pasł trzodę przez 40 lat. Zajmował się swoim wnętrzem, pasł swoją duszę. Zajmował się swoim wnętrzem. Nie wtedy, kiedy jest zjazd albo nabożeństwo. I tak łatwo i prosto przychodzi nam podnoszenie rąk, chwalenie Pana, mówienie o pięknych frazesach chrześcijańskich na ustach. Mamy ich pełno. Pan jest wielki, Pan jest dobry. A czy Pan jest wielki i dobry wtedy, kiedy jesteś sam w swoim pokoju? Czy Pan jest wielki i dobry wtedy, kiedy jesteś sam na sam ze sobą? Czy tam pasiesz trzodę? Czy pasiesz swoje ciało? To jest pytanie. Co pasiesz? Nie zajmujemy się swoim wnętrzem i to jest problem. Przykład ogrodu jest świetny. Tak uważam. Bo wystarczy się raz im porządnie zająć. Zająć się swoim wnętrzem. A później wystarczy dojrzeć. Zobaczyć. Kontynuować to, co się zaczęło. Bóg jest zainteresowany twoim wnętrzem. Nie twoimi gładkimi frazesami, które masz na ustach. Nie tym, jak pięknie wyglądasz na zjeździe. Nie tak jak, nie tym, jak wielu adoratorów może jest wokół ciebie. Nie tym. On jest zainteresowany twoim wnętrzem, twoim sercem, bo on szuka zwycięzców. On szuka zwycięzców, nie przegranych. On ma miłość do przegranych. On ma miłość, on kocha tych i chce im pomóc. Ale dużą rolę odgrywa tutaj twoja postawa, twoja determinacja w realizacji tego celu. Pan Jezus również był na pustyni. Zauważcie, że on nie był może tyle, ale był 40 dni na pustyni. I tam czytamy, to jest ciekawe, on nie potrzebował może zająć się swoim wnętrzem, ale w pewnym sensie przygotowywał się do służby. Czytamy o tym, że aniołowie usługiwali mu. Tam jest takie słowo diakoneo, czyli kojarzy nam się z diakonem, oczywiście. Usługiwali mu, posługiwali mu i był co? Był periadzo, był kuszony, a periadzo oznacza tak naprawdę sprawdzić, wypróbować, zbadać. Więc w pewnym sensie Pan Jezus był wypróbowywany, badany przez diabła, który go kusił. I myślę, że to jest taki obraz, myślę, że również kiedy przychodzi pokusa do naszego życia, kiedy przychodzi ta sytuacja, o której mówiłem jakby na początku, że lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, to jest forma próby naszej wiary, naszej wytrzymałości, naszej determinacji, naszej miłości do Boga. Bo wiecie, co ja mogę uczynić? Ja mogę albo pójść w tą pożądliwość i poddać się tej pożądliwości, poddać się temu kuszeniu, albo mogę się odwrócić i powiedzieć, nie chcę tego, nie chcę tego dotykać, nie chcę z tym mieć nic wspólnego. Jak często przegrywasz tą walkę? Zadaj sobie to pytanie teraz, kiedy ja to mówię. Jak często ponosisz porażkę w momencie, kiedy pożądliwość staje przed tobą i ty masz do zrobienia dwie możliwości. Albo dajesz krok naprzód i wchodzisz w to, wtedy twoje wypróbowanie jest marne, jest mizerne. Mogę się odwrócić od tej pożądliwości i odejść. Mogę odwrócić się i odejść, powiedzieć nie. Chcę przejść tą próbę, chcę przejść to kuszenie. bo każdy z nas bywa kuszony przez własne pożądliwości. Mogę zdecydować się na dwie opcje. Albo to wchodzę, albo tego nie chcę. Kiedy czytam historię Dawida Wilkersona, bardzo cenię sobie tego brata, żałuję, że niestety nie ma go już między nami, ale gdzieś wychowywałem się na jego myśli teologicznej, na jego usługiwaniu. I powiem wam, kiedy czytam książkę Krzyż i Sztylet i kiedy zmarł, kiedy zginął w tym wypadku, wróciłem do tej książki, to co tam widzę ciekawego? Że Dawid Wilkerson, zanim pojechał do Nowego Jorku, zanim spotkał się z Nicky Cruzem, zanim założył wielki kościół Times Square Church i wielką misję dla osób uzależnionych Teen Challenge, to co się stało? Bóg się zajął jego wnętrzem. Jego wnętrzem. I zaczął od 2 godzin dziennie. Zauważcie, prosta sprawa wydawałaby się. Mówi, od 10 do 12 będę się modlił. Zobaczymy, co z tego wyniknie. On tam nawet tak pisze w swoim świadectwie. Zobaczę, co z tego wyniknie, co się wydarzy. I nagle spłynęło potężne powołanie na człowieka, który był z małej miejscowości, miał malutki zbór. Ale on zajął się swoim wnętrzem. On zajął się sobą, on zobaczył swoje mankamenty, swojej duszy, to, co jeszcze nie jest ukrzyżowane. On nie mógł krzyczeć, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Ale on mógł wołać, żyje Dawid i Dawid jest tym, który ma decydujące zdanie. I być może, nie wiem, jak macie na imię wszyscy, a może jest tak w twoim imię, w twoim wypadku, że nie możesz wołać i krzyczeć i dziękować Bogu, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Ale może mówisz cały czas, to moje ja, to ja, to ja jest najważniejsze. Ja i ja. I moje cele, i moje sprawy. Bogiem się zajmę kiedyś tam, jak przyjdzie na to czas. Nie, Bóg jest zainteresowany twoim wnętrzem od zaraz, od dzisiaj, od teraz. Od teraz, kiedy to słyszysz, jest zainteresowany twoim wnętrzem i chce, żebyś powiedział, tak, Panie, pragnę twojej obecności. Panie, otwieram swoje wnętrze i pracuj w nim, wykonuj swoją pracę, potrzebuję ciebie. Chrześcijaństwo i życie z Chrystusem musi być życiem poddanym pod cele i zamiary Boże względem naszego życia. A nie ma być realizacją naszych celów. Ponieważ wierzę, że jeżeli realizujemy nasze cele i nasze zamiary, takie chrześcijaństwo spotyka się zazwyczaj z porażką, z rozczarowaniem. Nie udało się, nie wyszło. Dawid zaczął od swojego wnętrza, od opanowania samego siebie, zanim stanął przed Goliatem. I chciałbym, abyśmy przewrócili stronę pierwszej księgi Samuela, 17 rozdział, i tam mamy wiersze 32 do 37 wiersza i czytamy takie słowa. I rzekł Dawid do Saula, niech w nikim nie upada serce z powodu tamtego, twój sługa przyjdzie i będzie walczył z tym Filistyńczykiem. Przez 40 dni występował Filistyńczyk, kiedy armie izraelska i filistyńska stały naprzeciwko siebie w dolinie. Występował i lżył Boży naród. Mówi, kim wy tak naprawdę jesteście? Co wy znaczycie? Niech przyjdzie jeden odważny, niech przyjdzie i się ze mną zmierzy. Kim wy jesteście? Nikim, zero. I występował ten Filistyńczyk, olbrzymi, przez 40 dni i nie było odważnego, który by sobie z tym poradził. Stali naprzeciwko siebie, te dwie armie. I pewnie armii izraelskiej modlili się, ten jak wyskoczy, to żeby tego walnął, a nie mnie. Strach i lęk padł na zastępy Boga żywego. Na naród wybrany, naród, w którym był Bóg. I Dawid mówi do Saula, niech był już jego gierunkiem, zauważcie, Dawid już jest namaszczony na króla, a jest gierunkiem Saula. Droga od pasterza do króla nie jest łatwa. I tak samo jest w naszym życiu. Musimy pewną drogę przejść. Niech w nikim nie upada serce z powodu tamtego, twój sługa pójdzie i będzie walczył z tym Filistyńczykiem. Saul rzekł do Dawida, ty nie możesz pójść do tego Filistyńczyka, aby z nim walczyć, gdyż jesteś młodzieńcem, on zaś jest wojownikiem od swojej młodości. Wtedy Dawid odpowiedział Saulowi, sługa twój pasał owce ojca swego. I bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porywał jagnię z trzody. Wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego, a jeśli rzucił się na mnie, to ja go chwytałem za grzywę. Celowo podkreślam pewne fragmenty, żebyśmy zrozumieli. Chwytałem za grzywę, tukłem go i zabijałem. Otóż lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój i ten Filistyńczyk nieobrzezany będzie jak jeden z nich, ponieważ żył szeregi Boga żywego. I rzekł jeszcze Dawid, Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka. Rzekł więc Saul do Dawida, idź, a Pan będzie z tobą. No niesamowita historia. Wiecie, kiedy ja bym chodził na szkółkę niedzielną i zawsze w moim umyśle był obraz Dawida, właśnie pastuszka rumianego, ślicznego chłopca, który przeskakiwał potoczki, biegał gdzieś tam po łąkach, nagle nie wiadomo kiedy, znalazł kamyczek, przyszedł, rzucił procą, trafił Goliata między oczy, koniec historii. Piękna historia! Pan walczył za Dawida. Ja czytam tu zupełnie coś innego. Ja czytam zupełnie inną historię. Ja czytam tutaj, że Dawid za sobą miał serię zwycięstw. No kto normalny? Chwyta lwa za grzywę. Tucze go. Kto normalny tucze niedźwiedzia? Jeszcze go goni. On był prawdziwym wojownikiem. I on wiedział, że jeżeli go nie zabił lew i niedźwiedź, to co dopiero Goliat, który ma raptem 3 metry i wielką włócznię. On miał za sobą pewną historię małych zwycięstw. Małych w cudzysłowie oczywiście, bo ja bym nie chciał się spotkać ani z lwem, ani z niedźwiedziem. Ja je lubię, ale oglądać gdzieś tam na Discovery Channel Animal Planet i ta odległość mi wystarcza. A on wskakiwał na lwa, tu niedźwiedzia, ten rumiany młodzieniec, który biegał z procą i dbał o swoją trzodę. I to jest pewna historia. I co mi to pokazuje? Lew i niedźwiedź, ja chciałbym nad nich się skupić. Lew i niedźwiedź są obrazem naszego wnętrza. Lew i niedźwiedź są obrazem naszej duszy nieuporządkowanej. Ja muszę sobie poradzić z lwem i z niedźwiedziem w moim życiu. Ja muszę ujarzmić lwa. Na szczęście to jest moje wnętrze, więc czuję się trochę bezpieczniej. Ale ja muszę w moim wnętrzu złapać tego lwa i niedźwiedzia i zrobić z nim porządek. Bo czym jest lew i czym jest niedźwiedź? A więc jest obrazem naszego wnętrza. I są wrogami, z którymi trzeba absolutnie sobie poradzić. Lew i niedźwiedź chcą dominować, oni chcą rządzić naszym wnętrzem. I lew i niedźwiedź dotykają dwa obszary naszego wnętrza. To są sfery, z którymi trzeba sobie absolutnie poradzić w samotności, tak jak Dawid. Nikt za ciebie nie poradzi sobie z lwem i z niedźwiedziem za ciebie. Ty musisz to zrobić w samotności, tam przy paszeniu owiec, tam kiedy pasiesz owce. Musisz sam poradzić sobie z lwem i z niedźwiedziem. Co symbolizuje lew? On symbolizuje takie sfery naszego życia. Oskarżenia, ograniczenia, uprzedzenia, przeteczeństwo, nieczystość, rozpustę, wrogość, spór, knowania, zazdrość, odszczepieństwo, baśnie. Pewnie brzmi wam jakoś znajomo, bo jest to również fragment listu do Galacjan. I są tam wymienione uczynki ciała. I lew w naszym życiu jest właśnie symbolem naszych pożądliwości. Ale jest też symbolem oskarżeń. Zauważcie, że lew w Biblii ma tyle symboli pozytywnych, co negatywnych. I w Nowym Testamencie diabeł porównany jest do lwa, który krąży wokół nas i ryczy, i szuka kogo by pożreć, kogo by zabić. I ten lew również czasami dochodzi w naszym życiu do głosu. I on chce dominować. On chce zdominować twoje życie. I lew chce w twoim życiu absolutnie mieć pierwsze miejsce, zająć miejsce Chrystusa w twoim życiu. On chce, aby pożądliwości twojego ciała zajęły jego miejsce. I on chce udowodnić, ten lew w twoim życiu, Chrystusowi, że to on jest większy niż on. A ja czytam zupełnie odwrotnie. Czytam, że Jezus Chrystus jest większy niż ten, który jest na świecie. Ale to lew chce ci udowodnić w twoim życiu, że jesteś absolutnie pod jego wpływem. I w momencie sytuacji, w której ty dajesz krok naprzód i wchodzisz w pożądliwość, którą bywamy kuszeni wszyscy, lew wygrywa w twoim życiu. I lew chce utrzymać ten stan rzeczy. Teraz zupełnie poważnie chcę wam powiedzieć, wczoraj dostałem pewnego wstrząsającego maila. Ja byłem bardzo zaskoczony. Pewnego człowieka, którego znam. I on apelował i prosił, żebym absolutnie poruszył ten temat na zjeździe. Bardzo się długo zastanawiałem, czy mam to poruszyć, czy nie, ponieważ sprawa jest bardzo poważna i kontrowersyjna. I chciałbym, żebyście teraz na moment absolutnie skupili się i nabrali powagi. On mnie prosił, on wiedział, że ja będę tutaj na tym zjeździe i mówił, że czytał gdzieś to w folderze jakimś, czy na jakimś plakacie. I on przeżywa w swoim życiu pewien problem. I ten problem, wiecie jak się nazywa? Homoseksualizm. Jest homoseksualistą. Ma pewne predyspozycje, jak sam homoseksualizm wskazuje, ma popęd, czuje popęd do osoby tej samej płci. I mówi, chciałbym, żeby w końcu ten temat był poruszony. On się przyznał, pisał mi, że woli o tym napisać, niż zadzwonić na przykład. Ale przyznał się do tego problemu, z którym się zmierza w swoim życiu. Mówi, że jest ten problem znacznie szerszy, niż mi się osobiście wydaje. Czy nam się wydaje. Jest to pewien problem, oczywiście, z którym, czy pewne doświadczenie, z którym przychodzi zmierzać się młodym ludziom. Ja rozumiem w taki sposób, że nieskłonności są tutaj grzechem. Nieskłonności, w sensie to, że ktoś czuje popęd do osoby tej samej płci, ale już zamiar, zamysł, tak? Ta sfera myśli, w której to się zaczyna rozgrywać, dopuszczenie tego do swojego życia jest już grzechem i poważnym. Ale chcę też powiedzieć dzisiaj bardzo wyraźnie, że jest to też wynik, może być wynik pewnej presji demonicznej, która jest nad człowiekiem, a także może być powodem chorej duszy, chorych emocji. I chciałbym dotknąć tylko tego tematu i wspominam o nim celowo, że jeżeli ktokolwiek z was tutaj na tym miejscu, i proszę o absolutnie powagę, mierzy się z takim problemem w swoim życiu, to chciałbym, żebyście wiedzieli, że jest pomoc, jest nadzieja. Kiedy studiowałem w Warszawie jeszcze, to było jakieś 10 lat temu, słyszałem świadectwo, ten człowiek składał świadectwo o sobie samym, że był homoseksualistą, że nie radził sobie ze swoją seksualnością, że nawet dopuścił się tego, że żył z pewnym mężczyzną jakiś czas. I doprowadziło go na skraj absolutnego załamania, depresji, rozbicia, obłędu. Nawet chciał popełnić samobójstwo. Ale przyszedł mu pewien człowiek z pomocą, doświadczony duszpasterz. Ktoś, kto potrafił zająć się nim. Powiem wam, modlitwa i post, on tak składał wtedy to świadectwo, uczyniły cud w jego życiu. Został uwolniony od tych skłonności, co spowodowało, że dzisiaj ma rodzinę i dzieci. Cieszy się normalnie swoim życiem. Więc nie zostawaj z tym problemem sam. Nie zostawaj z tym problemem sam, jeżeli masz go w swoim życiu, jeżeli przychodzi ci się mierzyć z tym doświadczeniem, to zaufaj. Zaufaj duszpasterzom. Zaufaj tym, którzy potraktują poważnie twój problem. Ja nie wiem, któremu ten człowiek akurat wybrał mnie w tej sytuacji. Może dlatego, że poznamy się dość słabo. Ale pokazuje na pewien problem, wskazuje na pewną sprawę, która wie, że może dotyczyć paru osób, wielu osób, może nawet. I chciałbym, żeby to nie był temat tabu. Pastorze, może tak być? Żeby to nie był temat tabu, który gdzieś próbujemy zamieść pod dywan. Bo jeżeli ja mówię o nieczystości seksualnej, jeżeli mówimy o wszeteczeństwie, jeżeli mówimy o tym, że nie radzimy sobie z porządliwościami, to homoseksualizm jest wymieniony jako w tym katalogu, jako jeden z grzechów, którym trzeba sobie poradzić. Dlatego dzisiaj tylko sygnalizuję, ale chcę powiedzieć, że jest to absolutnie, wierzę w to głęboko, do przezwyciężenia. Więc lew to nasze porządliwości, to porządliwości ciała, to wszystko to, co powoduje, że odchodzisz od Boga i wchodzisz w pokusę, wchodzisz w to pokuszenie i zaczyna się ten proces duchowej śmierci. I lew tego chce. Mało tego, lew chce jeszcze jedną rzecz. Lew chce, nawet jeżeli tutaj coś otrzymasz na tym zjeździe, nawet jeżeli otrzymasz jakieś Boże błogosławieństwo na tym zjeździe, w jakimś sposób przyjmiesz Bożą wizję, Boży cel dla swojego życia, to pamiętaj, że lew będzie w twoim wnętrzu, tak, ten w twoim wnętrzu. Będzie chciał wykraść te owce, bo owce dla mnie są symbolem właśnie Bożych celów, Bożych myśli, Bożych marzeń. I lew będzie chciał wykraść te owce. On będzie chciał wykraść te owce, które Bóg włoży dzisiaj w twoje serce. To te Boże myśli, to te Boże cele, Boże pragnienia. Lew będzie chciał je wykraść i ty musisz poradzić sobie z tym lwem. Musisz go chwycić jak Dawid za grzywę i pokonać go w swojej komorze. Jeżeli chcesz, pomodlę się z tobą. Jeżeli chcesz, pomodlimy się z tobą. Ale musisz uporządkować swoje wnętrze. Sfera seksualności, myślę, że o tym będzie więcej mówione. Już nie tyle o homoseksualnej, co heteroseksualnej. Również jest trudnym tematem. Dlatego ty sam wiesz, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami twojego pokoju. Ty wiesz najlepiej, co tam się rozgrywa. Czy pasiesz tam trzodę, swoje wnętrze, przybliżasz się do Boga, wyznajesz Chrystusa Panem, wołasz o Jego wizję, o Jego serce? Czy tam przypadkiem idziesz w pokusę? Idziesz w tego typu doświadczenia? Niedźwiedź. Kolejny przeciwnik, który gdzieś w nas może jest tym wrogiem, którym chce dochodzić do głosu, chce dominować. I niedźwiedź symbolizuje emocje, agresja, niekontrolowana złość, ale także taka ospałość, depresja. Niedźwiedź jest symbolem nieuporządkowanej duszy. Wiecie, bywałem w różnych domach. Nie chcę, żeby ktokolwiek mnie teraz przez to zapraszać, ale bywałem w różnych domach i czasami złapałem się za głowę, jak wierzące dzieci do wierzących rodziców się zwracają. Jakie wybuchy złości, agresji, nienawiści, niechęci, nieprzejednania. Jak członkowie chrześcijańskiej rodziny mogą się do siebie zwracać. I to symbolizuje mi brak uporządkowanego wnętrza. Ten niedźwiedź, który dochodzi do głosu. W Biblii jest napisane, że lepiej spotkać to czy tamto, niż niedźwiedzicę w swoim szale. I wiecie, kiedy my przyjeżdżamy do zboru, nakładamy na siebie kagańce. Jeszcze dobermany się w samochodzie gryzły, żarły, wjeżdżamy na parking zborowy, jorki. Uśmiech, plastik, bombastik, wszystko jest dobrze. Spanielki. Przyjmujemy pewne formy, pewne maski. I to jest obłuda, to jest hipokryzja. Ale to jest też wynik nieuporządkowanego wnętrza. Bo co mówi ten werset? Kto opanowuje siebie samego więcej znaczy niż zdobywca. Musisz w swoim życiu pokonać lwa i niedźwiedzia, bo inaczej oni będą dochodzić do głosu w twoim życiu. I niedźwiedź jest właśnie tą agresją, jest tą niechęcią, jest tym nieprzejednaniem. Jeżeli w twoim domu codziennie toczą się walki, kłótnie, nieporozumienia, to znaczy, że jest tam nieuporządkowane wnętrze. Może być również twoje. Może ty jesteś tym zapalnikiem, który powoduje konflikty w twoim domu, w twoim otoczeniu. ale to można wszystko poddać pod władzę Chrystusa. I On ma moc to uczynić. On ma moc zmienić twoje wnętrze. Przełamać to wszystko, co dochodzi w twoim życiu do głosu. Lew i niedźwiedź musi być pokonany w twoim życiu. Dawid nigdy by nie stanął i nie wygrałby z Goliatem, gdyby nie pokonał lwa i niedźwiedzia w swoim wnętrzu. Gdyby nie pokonał lwa i niedźwiedzia w swoich zwycięstwach, które dokonywał wcześniej, zanim stanął przed Goliatem. On pomyślał, że cóż mi szkodzi? Pan mnie wyrywał od lwa i niedźwiedzia, wyrwie mnie od tego Filistyńczyka. My chcemy wielkich rzeczy, my chcemy olbrzymich rzeczy, chcemy, żeby Pan działał, Pan czynił cuda i chcemy zmierzyć się z Goliatem, podczas gdy nie mamy za sobą serii małych zwycięstw. Pamiętacie historię, kiedy uczniowie próbowali wygonić demona, pewnego człowieka, syna, i oni nie mogli, zastanawiali się, dlaczego nie mogą i tak dalej. W końcu ten ojciec rozgoryczony przychodzi do Pana Jezusa i mówi, słuchaj, twoi uczniowie nie mogą poradzić sobie z tym demonem. I Pan Jezus wtedy się uniósł ze złości, mówi, jak długo będę was znosił, jak długo będę was znosił. I wtedy wygnał tego demona. I wtedy, kiedy atmosfera już trochę opadła, uczniowie pytają, podchodzą tak delikatnie do Pana Jezusa i pytają się, co, dlaczego nie mogliśmy wygonić tego demona? A Pan Jezus im odpowiedział, bo te demony będą demony, które muszą być wypędzane przez post i modlitwę. A oni się nawet nie modlili. Nie mieli za sobą tych małych zwycięstw w swoim życiu. Nie mieli tego doświadczenia, w którym pracowali nad swoim wnętrzem. Wiecie, kiedy sprawa z tym demonem się rozegrała? Kiedy przegrali tą wojnę? Zanim była konfrontacja z tym demonem. Można powiedzieć w szatni. Tam, bo się nie modlili, bo nie pościli. Bo przy Panu Jezusie tak bezpiecznie i mamy tę samą filozofię myślenia. Pan Jezus jest tak łagodny, dobry, nakarmi, przytuli. Ale nie, to jest wojna. Jak długo będę was znosił? Bóg czeka na zwycięzców, którzy będą się modlić, którzy będą pościć, którzy będą odnosić zwycięstwa w swoim życiu, którzy poradzą sobie z lwem i niedźwiedziem we własnym wnętrzu. Nie wiem, czy zegarek stanął, bo od jakiegoś czasu jest za 5, nie wiem. Chyba jest wszystko w porządku. Trudno? Raz, robi swoje. Co chcę powiedzieć na już zakończenie może? Trochę się przeciągnie, ale chciałbym to, jakby te myśli dokończyć. Chciałbym powiedzieć, że nieuporządkowane wnętrze, nieujarzmiony lew i niedźwiedź w naszym życiu prowadzą do duchowej śmierci. I to, co czytałem na początku, czyli ten fragment z Jakuba, ale też i fragmenty inne, które również teraz chcę odczytać. Nieujarzmiony lew i niedźwiedź, nieujarzmiony grzech w twoim życiu prowadzi do duchowej śmierci. Apostoł Paweł w liście do Rzymian powiada takie słowa w 6 rozdziale. W 6 rozdziale i 23 wierszu czytamy, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Jeżeli w twoim życiu jest grzech, jest nieuporządkowane wnętrze, jest lew i niedźwiedź, którzy dochodzą do głosu w twoim życiu, to chcę ci powiedzieć w autorytecie Bożego Słowa, że zapłatą za grzech jest śmierć. Z kolei w 8 rozdziale i 5 do 9 wiersza Paweł mówi tego samego listu. Paweł mówi, bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć. Zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. I mam nadzieję, że ten kolejny werset dotyczy już was. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko Duch Boży mieszka w was, jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. I to jest cel dla ciebie. Dla ciebie i dla ciebie. I nawet dla ciebie. Dla każdego z nas. Życie w ciele jest wrogie Bogu. Dlatego pytam, co jest w twoim wnętrzu? Gdzie jest lew i niedźwiedź? Czy jest ujarzmiony? Czy jest pokonany? Oni chcą doprowadzić do duchowej śmierci. I teraz tylko parę zdań dotyczących tych, którzy są w duchowej śmierci. Może jesteś na tym zjeździe. Jesteś w duchowej śmierci. Kiedy czytam o tym w Biblii, przychodzi mi na myśl i kiedy myślę o problemie duchowej śmierci, czyli wtedy, kiedy moje ciało dyktuje, kiedy lew dyktuje, kiedy niedźwiedź dyktuje w moim życiu, to jest duchowa śmierć. I chcę wam powiedzieć, że kiedy myślę o tej duchowej śmierci, to przypomina mi się obraz Hioba, który w taki sposób mówił, to jest Księga Hioba, 14 rozdział, Księgi Hioba, od pierwszego wiersza. I Hiob mówi w trzeciej osobie, ale jakby o sobie, żeby to było jasne, w trzeciej osobie zwraca się, ale ma na myśli siebie. Człowiek urodzony z niewiasty żyje krótko i jest pełen niepokoju. Wyrasta jak kwiat i więdnie. Ucieka jak cień i nie ostaje się. Ale jeszcze nad takim masz otwarte oczy i pozywasz mnie przed siebie na sąd. Jak może czysty pochodzić od nieczystego? Nie ma ani jednego. Gdy jednak jego dni są ustalone, a liczba jego miesięcy postanowiona u ciebie, gdy ty wyznaczyłeś mu kres, którego nie może przekroczyć. Odwróć od niego swój wzrok. Hiob mówi o sobie. Odwróć, Panie, ode mnie swój wzrok. Niech odpocznie, niech jak najemnik nacieszy się swoim dniem. Drzewo może mieć nadzieję. Choć jest ścięte, znowu się odradza, a jego pędy rosną dalej. Chociaż jego korzeń zestarzeje się w ziemi, jego pień obumiera w prochu, to jednak gdy poczuje wilgoć, puszcza pędy i gałęzie jak świeża sadzonka. Lecz gdy człowiek skona, leży bezwładny, a gdy człowiek wyzionie ducha, gdzie jest potem? Jak ubywa wód z morza, jak strumień opada i wysycha, tak człowiek, gdy się położy, nie wstanie, dopóki niebo nie przeminie, nie ocuci się i nie obudzi się ze swojego snu. I tutaj jest wypowiedź Hioba, który już ma dość tego doświadczenia, które przyszło na niego. I czytam te słowa człowieka, który nie ma nadziei, który prosi Boga, Panie, odwróć ode mnie swój wzrok. I mówi, kiedy człowiek umiera, człowiek nie ma, Hiob tutaj nie ma nadziei i też nie ma tej nadziei, którą my dzisiaj mamy. Bo mówi, gdy człowiek umiera, gdzie jest potem? Mówi dalej o krainie umarłych, że wstępuje do krainy umarłych. I być może twoje doświadczenia, lew i niedźwiedź zaprowadziły cię do krainy umarłych. Może lew i niedźwiedź wprowadziły cię do krainy umarłych. I dzisiaj jesteś duchowo martwy. Jesteś dzisiaj bezwładny w sensie duchowym. Może jesteś tu fizycznie, ale duchowo jesteś martwy, bo lew i niedźwiedź dominują w twoim życiu. Bo lew i niedźwiedź mają pierwsze miejsce w twoim życiu. To chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Że tak jak to drzewo, o którym tutaj Hiob mówi, ty również możesz mieć nadzieję. Wiecie, co czytam w Biblii? Szeol, czyli ta kraina umarłych, jest symbolem takich miejsc. Wypisałem je sobie. Izrael również wierzył, że istnienie zmarłych uważał za cienie istnienia, pozbawiony wszelkiej wartości i szczęścia. I Szeol, czyli kraina umarłych, jest miejsce, w którym gromadzą się wszystkie cienie. Przedstawiono go jako grób, otwór w ziemi, studnię, najgłębszą, jaka może być w ziemi, sięgająca głębiej niż podziemne przepaści. Panuje tam absolutna ciemność, mroki świecą tam jedynie, tam właśnie wstępują wszyscy i nie wyjdą stamtąd już nigdy. To są fragmenty z psalmu 88, 30, 32 i tak dalej. Nie wyjdą stamtąd już nigdy, nie będą już mogli chwalić Boga, nie będą mogli pokładać w nadziei w Jego sprawiedliwości, ani w Jego wierności. Jest to stan całkowitego opuszczenia. I diabeł Diabłu bardzo zależy na tym, aby wprowadzić nas, wasze wnętrze, waszą duszę do miejsca właśnie takiego, gdzie nie ma Bożej sprawiedliwości, gdzie panuje absolutna ciemność, gdzie nie ma Jego sprawiedliwości, obecności, wierności, żebyś czuł się całkowicie opuszczony. Diabeł chce, żebyś czuł się opuszczony i wprowadza nas do takich miejsc, do takiego Szeolu, do takiej krainy umarłych. Ale chcę ci dzisiaj powiedzieć, możesz mieć nadzieję jak to drzewo, choć jesteś ścięty, może choć jesteś powalony w swoim życiu, choć może nie masz już sił, to czytam tutaj w tej historii, że Hiob porównuje się, nie mając tej nadziei, do drzewa, które obumiera, które jest martwe, ale jednak mimo wszystko, gdy poczuje wilgoć, gdy poczuje wodę, puszcza pędy i jest jak młoda sadzonka. Halleluja! Halleluja! To jest obietnica dla nas. Kto jest tą wodą żywą, was pytam? Jezus Chrystus! Jeżeli ty otworzysz dzisiaj swoje wnętrze na Niego, to choć jesteś ścięty jak to drzewo, choć może jesteś spróchniały i nie ma dla ciebie nadziei, to możesz puścić pędy jak młoda sadzonka. Bo Pan Jezus powiedział o sobie, ja jestem wodą żywą. Halleluja! To jest nadzieja dla ciebie i dla mnie. Mało tego, chcę ci powiedzieć, nawet jeżeli znajdujesz się w miejscu, które nazywa się kraina umarłych, w sensie duchowym, w Szeolu, to chcę ci powiedzieć, że tam również jest Pan. Psalm 139, Dawid mówi w tym psalmie, 8 wiersz. Co powiada? Mówi, Panie, jeżeli wstąpię do nieba, ty tam jesteś. Tak, Bartosz? A jeżeli wstąpię do krainy umarłych? I tam jesteś! Halleluja! Jezus Chrystus jest w Szeolu. On jest w krainie umarłych. On chce cię wyzwolić z tej krainy umarłych. On chce cię wynieść na jaśnie, żebyś nie żył w ciemności, żebyś nie żył w oddzieleniu od Boga. Możesz mieć nadzieję, nawet jeżeli twoje wnętrze jest nieuporządkowane. Lew i niedźwiedź dochodzą do twojego głosu. Chcą mieć pierwszeństwo w twoim życiu. Możesz mieć nadzieję. Otwórz się na Pana, otwórz się na Boga. On będzie czynił swoją pracę w twoim życiu. I ustawić priorytety we właściwy sposób. W psalmie 49 z kolei psalmista woła, Asaf woła tam, mówi, Pan wybawił mnie, Pan zbawił mnie z krainy umarłych. Więc jeżeli tam się znajdujesz, jest dla ciebie absolutnie nadzieja, jest dla ciebie szansa, możesz z niej skorzystać. Chcesz z niej skorzystać? Chcesz ją przyjąć? Czy chcesz być w tym miejscu bezwodnym, bez Bożej obecności, bez Bożego Słowa, bez Bożego Światła, bez Bożej wody? Bo możesz w takim miejscu być i ta duchowa śmierć może zaprowadzić cię naprawdę prosto do piekła. Ale Bóg tego nie chce względem życia każdego z was. On chce odmienionych serc, on chce przebudzonych serc, on chce widzieć młodych ludzi, którzy mają pasję dla Chrystusa, których centrum, ich centrum życia, gorącym centrum życia jest Chrystus, a nie moje ciało, a nie moje pożądliwości, a nie moje dążenia. On chce widzieć takich ludzi. Módlmy się. Powstańcie do modlitwy.